Czas reakcji w Radiu Szczecin.
No nie mam zielonego pojęcia, co zrobić, żeby ta pogoda, którą mamy, była dobra. Witamy Państwa. Postaramy się w czasie reakcji coś na to poradzić. Może poprawimy Państwu humor. Witamy. Wawrzyniec Szwaja dzisiejszy program zrealizuje. Sławomir Orlik dzisiejszy program przygotowywał. Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Bardzo intensywne przygotowania były do tego programu. Naprawdę do ostatniej chwili jeszcze byli domawiani goście. I teraz już mogę w największym skrócie powiedzieć, jakie są nasze plany na niespełna godzinę naszego programu Czas Reakcji. Otóż będzie długo oczekiwany pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, i pytania od państwa, które uzbierały się przez ostatnie dwa tygodnie chyba mniej więcej. Będzie między innymi o ulicy Polickiej, która niedawno wyremontowana znowu została rozkopana i na zdjęciu można zobaczyć, jak ona wygląda. Będzie także o skrzyżowaniu Zwierzynieckiej i Kurzej, gdzie kierowcy mają kłopot ze skrętem w ulicę Kurzą właśnie, bo światła tak długo trzymają na tym skrzyżowaniu, że nie wiadomo, kiedy zapali się zielone. Będzie także o przystankach na ulicy Jaworowej, właściwie jednym przystanku, który zdaniem naszego słuchacza niszczy autobusy. No i będzie także o kontroli biletów, którą opisał jeden z naszych słuchaczy. Kupił bilet przez aplikację, a kontroler i tak żądał od niego zapłaty, opłaty dodatkowej, czy też mandatu za nieskasowany, niezapłacony bilet. To będą pytania do pana Kacpra Reszczyńskiego. Później zajmiemy się sprawą pana Józefa, który zatelefonował do nas w ubiegłym tygodniu. Dostał tajemniczą przesyłkę, zupełnie nie wiadomo od kogo, no ale zaadresowana właściwie w 90% prawidłowo, z jednym błędem. Pan Józef nie chciał jej otwierać, obawiał się, zatelefonował na policję. No i o tym będzie w naszym programie także. Później wrócimy do tematu szpitala w Zdrojach. Napisała do nas słuchaczka, która tam pracuje, a właściwie nie pracuje, tylko wykonuje zlecenie na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy zlecenie właśnie. A zatem wykonuje zlecenie w tym szpitalu i pisze do nas, że nie otrzymała przysługującego jej podwyżki wynagrodzenia. Od lipca ta podwyżka miała być dla wszystkich właśnie pracowników, także tych, którzy posiadają zlecenia. I pani pisze, że takiej podwyżki nie dostała. Naszym gościem będzie pani Anna Bułgajewska, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, i będzie o alkoholu. Wrócimy do tematu picia alkoholu w szczecińskich domach pomocy społecznej. Takie plany są na dzisiaj. Państwa oczywiście zapraszamy do udziału w naszym programie. 510 37 i 36 numer telefonu do naszego studia. 510 37 i 32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. A zatem pod czujnym numerem zarejestrowało się sporo Państwa komentarzy, wypowiedzi, między innymi dotyczące i praw jazdy także. Ten temat cały czas funkcjonuje w Państwa świadomości. Kilka razy na ten temat rozmawialiśmy w czasie reakcji, ponieważ zbliżają się zmiany, takie są plany, żeby zaostrzyć, no dosyć mocno, zaostrzyć kryteria egzaminów praktycznych na prawo jazdy. Teraz są dwa błędy, które kończą egzamin, i to i tak jeszcze egzaminator może interpretować te błędy i jednak pozwolić jechać dalej i dokończyć jazdę, a nawet zdać praktyczny według nowych planowanych przepisów. Według tej propozycji ma być także tylko jeden błąd, i to obligatoryjne, no w miarę poważny błąd, ale obligatoryjnie będzie kończył taki egzamin, oczywiście oceną negatywną, a zatem później kolejne pieniądze wydane na doszkolenie, no i kolejne pieniądze wydane na kolejny egzamin. Ale było także o punktach karnych. Zatelefonował do nas słuchacz w tamtym tygodniu. Rozmawialiśmy o punktach karnych, te, które kierowcy zbierają, kiedy popełniają jakieś wykroczenia na drodze, i zatelefonował do nas słuchacz, kierowca zawodowy.
Aktualnie jestem w trasie, słucham waszego radia, audycja akurat jest na temat zwiększenia rygorystyczności przepisów drogowych. Ja mam tylko takie pytanie do eksperta, bo tam jak się wypowiada, kiedy zmienicie prawo, żeby punkty karne były przypisane do kategorii prawa jazdy, w którym się łamie przepisy, a nie tak jak na przykład ja jestem kierowcą zawodowym, mam kategorię B, mam kategorię D plus E, każde prawo jazdy robiłem osobno, a punkty zbieram do jednego worka. To jest absurd. Jeśli robię przestępstwo, przekraczam prędkość motorem czy autem osobowym, zbieram na tą kategorię, którą popełniłem wykroczenie. My jako zawodowi kierowcy jesteśmy w ten sposób, można powiedzieć, oszukani, no.
No niekoniecznie, proszę pana, ponieważ jednak te wszystkie prawa jazdy, te kategorie prawa jazdy, a nie wiem, czy te kategorie mogą być w ogóle wyszczególnione na jednym emblemacie tego prawa jazdy, chyba tak. Te wszystkie kategorie prawa jazdy to pan ma, jeżeli pan, nie wiem, źle jeździ, popełnia wykroczenia drogowe samochodem osobowym, to wydaje mi się zasadne, żeby również tym bardziej nie mógł pan prowadzić na przykład autobusu miejskiego, prawda? 510, 37 i 36 było także o Głębokim, Jeziorze Głębokim. W Szczecinie woda opada w Głębokim, zaalarmowała nasza słuchaczka, że już mniej więcej o metr woda się obniżyła wobec tego takiego normalnego stanu. No jak okazuje się, że zakład wodociągów i kanalizacji nie może przepompowywać wody z rzeki Gunica, ponieważ z kolei w tej Gunicy także jest niski stan wody. Wody, zatem Głębokie opada i komentarze cały czas w tej sprawie.
Dzień dobry, jestem Maria, dzwonię ze Szczecina. Właśnie słucham audycji o Głębokim. A chciałam zapytać, gdzie są zieloni? Co z jeziorkiem Słoneczko na Gumieńcach? Tak samo zarasta i wysycha. Czy ktoś się tym zajmie? Dziękuję, do widzenia.
No właśnie, jeziorko Słoneczne na Gumieńcach i zajmiemy się tym i Słonecznym, i Głębokim. Postaramy się zająć tymi dwoma jeziorami, a może nawet więcej, w czwartek w naszym programie. I jeszcze jeden telefon, to dzisiaj rano zarejestrowany pod czujnym numerem. Słuchacz zatelefonował z parkingu przy ulicy Litewskiej. To jest teren miasta. Nie jest to parking, po prostu teren należący do miasta, udostępniony na czas budowy szpitala, rozbudowy szpitala przy Unii Lubelskiej, bo poprzez tę rozbudowę została ograniczona możliwość parkowania na tych przyszpitalnych parkingach. Stąd właśnie parking przy Litewskiej i stamtąd telefon od naszego słuchacza.
Dzień dobry, witam. Z tej strony Maciej. Chciałem zgłosić taką sprawę. Naprzeciwko toru lekkoatletycznego jest parking na ulicy Litewskiej. To jest bodajże parking Unii Lubelskiej. Pojazdy stają normalnie, jak parkuje się po lewej, po prawej stronie, a co niektórzy po środku. Brak możliwości wyjazdu, w ogóle jest jeden wielki meksyk na tym parkingu. Jeżeli można, to prosiłbym o interwencję. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy za sygnał. Od razu zainterweniowaliśmy, zatelefonowaliśmy do Straży Miejskiej, do pani Joanny Wojtak z prośbą o jakąś reakcję, żeby tam strażnicy ewentualnie się pojawili i coś zrobili, jakiś porządek na tym parkingu. No i okazuje się, że jest problem, ale nie problem po stronie Straży Miejskiej, ponieważ Straż Miejska nie może tam interweniować, bo de facto nie jest to parking, nie ma tam projektu organizacji ruchu, nie jest to pas drogi, jest to po prostu jakiś teren, wprawdzie należący do miasta, ale nie jest to parking, a Straż Miejska może interweniować tylko na podstawie przepisów o ruchu drogowym, które skoro tam nie ma parkingu, to właściwie również te przepisy nie obowiązują. Trzeba by było, żeby to był taki parking z prawdziwego zdarzenia, zrobić projekt organizacji ruchu i wszystko zmienić. I wtedy tak. A na razie jest to po prostu teren należący do miasta, który to teren został udostępniony do parkowania na czas budowy szpitala przy Unii Lubelskiej i później się to zmieni. I później się to zmieni, ale dostałem obietnicę od Straży Miejskiej, że zgłoszą to po prostu do miasta i zobaczymy, co da się zrobić, żeby trochę tam sytuację na tym parkingu, w cudzysłowie, uporządkować. Z nami pierwszy gość, pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry, panie Kacprze.
Dzień dobry panu.
Zaczniemy od biletów komunikacji miejskiej?
Może, jasne.
Możemy. Dnia 23 października w autobusie numer 75 doszło do nieprzyjemnej sytuacji z konduktorem biletów, zaczyna nasz słuchacz. Wchodząc do autobusu, niezwłocznie kupiłem bilet przez aplikację bankową Millennium. Dokładny czas zakupu biletu to godzina 12.05. Po czym podchodzi do mnie konduktor i pyta o bilet, gdy autobus jeszcze nawet nie ruszył. Pokazałem zakupiony bilet, na co konduktor stwierdził, że kupiłem zbyt późno. Wchodząc nawet się nie rozglądałem, od razu zabrałem się za zakup biletu, bo to podstawa, której się trzymam od lat jeżdżąc komunikacją i to można sprawdzić na monitoringu. Można zobaczyć, że od razu po wejściu zakupiłem bilet. Mało tego, na co dzień korzystam z przejazdu miesięcznego, lecz na inną linię 86. I tutaj słuchacz podaje nawet numer swojej sieciówki. Jak powiedziałem, że się nie zgadzam z mandatem, usłyszałem pod moim adresem, to się tutaj, prawda, wyjdź z autobusu. Nie rozumiem, z jakiej racji taką odzywką mnie pan potraktował, ponieważ mam polskie obywatelstwo, ale mniejsza. Nigdy mi się nie zdarzyło nie kupić biletu i dostać mandat za brak biletu bądź sieciówki. To pierwszy raz. Mało tego, widać, że mam sieciówkę i bilet, więc nie jeżdżę na gapę jak oszust. Za taką odzywkę, jaką usłyszałem pod swoim adresem, odmówiłem pokazania dokumentu tożsamości i chciałem wyjść z autobusu, lecz konduktor trzymał mnie siłą i wezwał policję. Autobus został zatrzymany i również zostałem ukarany mandatem po przyjeździe policji. Funkcjonariusze przyznali mi rację i doradzili, żeby odwołać się od tych dwóch mandatów. Panie Kacprze, to może uzgodnijmy jakąś zasadę funkcjonowania tych aplikacji mobilnych, poprzez które można, bo nie jedna jest, poprzez które można kupić bilet w komunikacji miejskiej. Jak to działa?
Wie pan co, ja się, pozwoli pan, że odniosę do tych zarzutów, bo są istotne, myślę, a jakby według nas pasażerów...
Nieprawdziwe.
Sprawdzą, tak, w kwestii czasu kupna biletu to jest istotne i przebiegu samych czynności kontrolnych. I tak, zgodnie z raportem naszego pracownika podczas kontroli biletowej, o której tutaj mówimy, przeprowadzonej w dniu 23 października tego roku, w autobusie linii 75 pan nie posiadał ważnego biletu za przejazd. No i ponieważ oczywiście brak ważnego biletu za przejazd jest wykroczeniem taryfowym podlegającym opłacie dodatkowej, którą pasażer ma obowiązek uiścić i kontroler prawidłowo zdecydował o jej nałożeniu, to jest jakby pierwsza sprawa. Pasażer odmówił jednak okazania dokumentu tożsamości i po pewnym czasie próbował opuścić pojazd bez ponoszenia konsekwencji. Odszedł od kontrolera, który go ujawnił, to było przy ostatnich drzwiach, i który sporządził potem wezwanie do zapłaty i próbował wysiąść trzecimi drzwiami. Tam pomimo podjęcia próby siłowego przepchnięcia się do wyjścia zostało mu to uniemożliwione przez dwójkę pozostałych naszych pracowników, którzy stanęli na drodze, blokując przejście. No i w efekcie takiej postawy kontrolerzy zdecydowali o wezwaniu właśnie na pomoc.
Dobrze, pani Kacprze, na jakiej podstawie pan twierdzi, że nasz słuchacz nie zakupił biletu?
Mogę dokończyć?
Tak.
Dziękuję. W efekcie takiej postawy właśnie kontrolerzy zdecydowali o wezwaniu na pomoc policji i zatrzymaniu pojazdu na przystanku 26 kwietnia. Po przyjeździe funkcjonariuszy pasażer okazał wtedy dokument tożsamości, no, dzięki czemu kontroler mógł jakby wystawić dwa wezwania do zapłaty opłat dodatkowych. Pierwszy to jest za przejazd bez ważnego biletu, a drugi to jest za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy przejazdu środkami transportowego bez uzasadnionej przyczyny. Mhm. I teraz dochodzimy do pana pytania, istotnego również. Analiza systemu Mobilet oraz zapisów monitoringu pojazdu potwierdziła, że okazany bilet nie został nabyty, jak twierdzi pasażer, bez właśnie po wejściu do pojazdu, a do kontroli nie doszło jeszcze przed uruszeniem autobusu z przystanku, na którym wsiadł podróżny. Okazany bilet został bowiem kupiony dopiero 22 sekundy po rozpoczęciu kontroli, do czego doszło, kiedy autobus dojeżdżał do skrzyżowania ulic Krzywoustego i Bohaterów Warszawy. I to jest minutę i 15 sekund po wejściu tego pana do autobusu na przystanku Plac Kościuszki.
Dobrze, czyli pan wszedł do autobusu, autobus ruszył, tak, państwa zdaniem, tak. I tak wynika z monitoringu, tak, autobus ruszył, tak, i wtedy rozpoczęła się kontrola i co się wydarzyło?
Po minucie i 15 sekundach rozpoczęła się kontrola, czyli od momentu ruszenia
i
autobusu.
I wtedy dopiero nasz słuchacz rozpoczął procedurę tak zakupu biletu, tak? Tak wynika z monitoringu, tak? I waszych ustaleń.
Z analizy systemu Mobilet, bo na tym się opieramy.
Dobrze, to teraz ja wrócę do mojego pierwszego pytania. Jak to działa? Te bilety kupowane przez aplikację. Jak to trzeba zrobić, żeby nie narazić się właśnie na takie konsekwencje?
Należy skorzystać z aplikacji i po prostu kupić ten bilet.
Ja rozumiem, ale kiedy?
niezwłocznie po wejściu do pojazdu. Niezwłocznie. Takie są przepisy prawa, że powinniśmy jeździć z ważnym biletem. Powinniśmy przedać do, albo jeżeli go nie mamy, mamy go niezwłocznie po wejściu do pojazdu obowiązek zakupienia takiego biletu, między innymi na przykład przez aplikację Mobilet. I teraz tak, standardowo powiem jeszcze, kupno w aplikacji biletu, to jest też ważne, myślę, zajmuje około 20 kilku sekund. To jest standardowy czas kupienia biletu w aplikacji.
Ile? 20 sekund?
20 kilka sekund.
No dobrze, panie Kacprze, i nie ma tłumaczenia, że na przykład, nie wiem, może mogą być kłopoty z uruchomieniem aplikacji. Mogą być?
To, mogą być takie problemy, ale tutaj takich problemów nie widzieliśmy. Tak. Jeszcze chciałbym się odnieść, jeżeli pan pozwoli.
Bo dosyć szybko do tej kontroli doszło, tak? Minutę powiedział pan.
To nie jest, ja nie wiem, czy to jest minuta 15.
Minuta 15.
Po odjeździe. Czy to jest, to nie wiem, nie wydaje mi się, żeby to było za szybko.
No dobrze,
okay. Minuta 15 to jest czas, kiedy można, czy powinno się, kupić, kupić bilet. A jeszcze chciałbym się odnieść do tych zarzutów odnośnie, bo to też myślę jest istotne. Nasz pracownik w pisemnych wyjaśnieniach zaprzeczył, że odnosił się do pasażera wulgarnie. No i jakby miał na przykład pozwolić niestosowne komentarze w charakterze na przykład narodowościowym, jak wskazywał ten pan. No i pasażer był informowany o powodach nałożenia opłaty dodatkowej za brak biletu i konieczności wylegitymowania się celem sporządzenia wezwania do zapłaty. No i ten pan odmówił okazania dokumentu, jak wskazano wyżej, próbował opuścić projekt bez poniesienia konsekwencji.
Panie Kacprze, tylko dopytam, kontrolerzy mają prawo użyć środków przymusu bezpośrednio.
Kontrolerzy mają prawo, cytuję, uniemożliwić wyjście.
I mają prawo również żądać dokumentów, legitymować, tak? Mają takie uprawnienia?
Mają prawo, tak. Mają takie prawo. W normalnych przypadkach to wygląda tak, że po prostu pasażerowie jeżdżący bez ważnego biletu na przykład po prostu okazują ten dokument i wtedy się wystawia na kasę czy opłatę. Tak to wygląda w sytuacjach innych niż ta.
Dobrze, panie Kacprze, to zmienimy teraz temat. I ulica Policka będzie. Dzień dobry. Jeszcze raz przeczytam maila. W ubiegłym tygodniu on był czytany i zdjęcie jest na naszej stronie internetowej. W załączniku przesyła nasz słuchacz zdjęcia, do jakiego stanu firma wykonująca wykopy na ulicy Polickiej doprowadziła tę drogę. Proszę o interwencję w ZDITM, o wyegzekwowanie naprawy nakładki bitumicznej, która przed tymi wykopami była w stanie nienagannym. Panie Kacprze, Policka nie tak dawno była remontowana, tak?
Nie jest to nowa ulica, istnieje od wielu lat, a wymiana nawierzchni prowadzona przez nas była w 2018 roku bodaj, a z moich informacji wynika, że nie ma tam jakby ograniczenia tonażowego wprowadzonego, więc samochody mogą nią jeździć, ale tutaj ważna rzecz, warto podkreślenia, jest taka, że za zabrudzenie nanoszone na pas drogowy z placu budowy odpowiada kierownik budowy.
Ale to nie chodzi o zabrudzenia, tam po prostu na zdjęciach to widać, ta ulica została rozorana.
No tego właśnie, to będziemy sprawdzali, jakby Zarząd Drogi Transportu Miejskiego ze swojej strony sprawdzi pas drogowy tam na ulicy Polickiej. Jeżeli zajdzie taka konieczność, wezwie dokonawcę budowy jakby centrum handlowego do naprawy szkód po prostu. Dokonamy tam oględzin, pojedzie tam pracownik.
Dobrze, dobrze.
A jeszcze taką rzecz mam ważną, myślę, bo jeżeli kierowcy czy mieszkańcy widzą takie rzeczy, które się odbywają, to należałoby informować Straż Miejską w momencie zdarzenia.
Jeżeli chodzi o zanieczyszczenia, to tak, ale tutaj nasz słuchacz wcześniej alarmował, że tam są prowadzone jakieś prace i ta ulica po prostu jest rozkopana. Po remoncie, który, jak pan powiedział, 6 lat temu po remoncie nakładki się odbył, tak?
No tak, tylko że Straż Miejska może nałożyć jakby mandat, tak? I to jest mandat w takich sprawach i tam należy zgłaszać takie rzeczy, kiedy one się dzieją. To jest najkrótszy moment i najkrótszy czas, żeby coś można było zdziałać jakby dość szybko w tej materii, w takich sytuacjach.
Dobrze, panie Kacprze, ale pojedziecie i zobaczycie, w jakim stanie jest ta ulica i czy rzeczywiście były jakieś prace prowadzone tam i została ta nakładka 6 lat temu położona nowa, zniszczona, tak?
Tak.
Dobrze. Dzień dobry. Od kilku miesięcy jako mieszkańcy Szczecina jesteśmy świadkami epokowej inwestycji dla naszego miasta i budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Matejki. Szumnie zapowiadane na 8 dzień listopada tego roku zakończenie prac znowu nie nastąpiło. Czy można jakoś z Państwa pomocą ustalić, kiedy to nastąpi? Agnieszka pyta. Panie Kacprze.
Na dniach powinno nastąpić. Faktycznie tam była troszkę przedłużona ta inwestycja. Zdecydowana większość prac tam się już odbyła. W piątek przystanek wrócił na stare miejsce, z tego co się orientuję, w tamtym rejonie. Natomiast pewne figle spłatała pogoda i był kłopot z wymalowaniem jakby oznakowania poziomego w tamtym miejscu, ale to powinno być niedługo zakończone już.
Dobrze, pan Kacper Reszczyński, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Dziękuję panie Kacprze.
Dziękuję.
Za rozmowę i za udział w naszym programie.
Dziękuję.
No a jeżeli państwo mają jakieś uwagi, jakieś spostrzeżenia, to prosimy pisać, dzwonić 510 37 i 32, czujny numer, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy, a teraz do Stuchowa się przeniesiemy. Taka niewielka miejscowość koło Kamienia Pomorskiego. Z nami jest pani Katarzyna Jasion z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim. Dzień dobry, pani Katarzyno, witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
W ubiegłym tygodniu ze Stuchowa zadzwonił do nas pan Józef i opowiedział o tajemniczej przesyłce, jaką otrzymał. Bał się tej przesyłki i zadzwonił na policję.
Przyjechali policjantka i policjant, poinformowali, żeby na drugi raz nie przyjmować jakiejś takiej podejrzanej przesyłki. Obejrzeli i kazali to wyrzucić na śmietnik, nie sprawdzając, co zawiera, tylko macali, co może być tam. Miałem zamiar to wyrzucić, ale coś mi tknęło i zaniosłem to na ogród. Zadzwoniłem na 112, operator odpowiedział, że sprawa jest to policja. Przyjechało dwóch policjantów. Wskazały miejsce, gdzie leży ta paczka i pytali się, czy mogą otworzyć przy mnie, nie? I poprosili, żeby ja przy tym był. Zabrali do rozerwania tej folii, odeszłem na bok i stałem z wiatrem. Byłem przerażony, że policjanci bez żadnego zabezpieczenia rozerwali opakowanie, po prostu ryzykowali. A ja wiem, że taka procedura jest, że powinno jakąś skrzynką przyjechać, zabezpieczyć, ewentualnie sanepid i straż pożarna, czy strażak w takim umundurowaniu do akcji chemicznej.
To był pan Józef. W tamtym tygodniu do nas zadzwonił, opowiedział o tajemniczej przesyłce. Pani Katarzyno, czy dobrze, jeżeli ta relacja jest prawdziwa oczywiście, chyba że państwo mają zupełnie inny punkt widzenia na to wydarzenie, czy to naprawdę się stało, tak? Był telefon na policję i policjanci w pierwszym odruchu, można powiedzieć, zaproponowali naszemu słuchaczowi, żeby to po prostu wyrzucił.
Zapoznałam się z materiałami właśnie odnośnie tych informacji. Faktycznie było takie zgłoszenie, że ten pan zadzwonił do nas i zgłosił, że otrzymał taką przesyłkę, pobrał od listonosza, natomiast nie spodziewał się jej i nie wie, jaka jest jej zawartość. Na miejsce udał się dzielnicowy i poinformował mężczyznę, że może ją zwrócić, albo po prostu odesłać do nadawcy.
Pani Katarzyno, dopytam, czy była mowa o, czy była propozycja ze strony policji, nie wiem, na etapie na przykład dzwonienia na komendę, żeby pan wyrzucił przesyłkę?
Nie, czegoś takiego na pewno nie było. Tutaj muszę to zdementować. I ponownie pan zadzwonił 14 listopada, z tego co widziałam w systemach, i ponownie poinformował, że taką przesyłkę, tą, którą odebrał pierwotnie, nadal posiada i co on ma z tym zrobić. Na miejsce skierowano patrol policji. Policjanci, którzy przybyli do miejsca zamieszkania, oczywiście wstępnie rozpytali pana na okoliczność, czy co do tej paczki, czy otrzymywał jakieś groźby, czy coś niepokojącego, że coś niepokojącego może znajdować się w takiej, w tej kopercie. I po rozpytaniu podjęli czynności od otwarcia tej koperty. W środku, to o dziwo, tutaj też usłyszałam na antenie, pan twierdzi, że znajdował się tam biały proszek, natomiast muszę to zdementować, gdyż w przezroczystym worku strunowym znajdowała się ziemia wraz z odchodami.
Pani Katarzyno, jakie są procedury w razie właśnie takich przesyłek w policji? No ktoś dzwoni do was, tak jak tutaj pan Józef, tak ogólnie teraz, bo chciałbym, żeby inni słuchacze, którzy może kiedyś spotkają się z taką sytuacją, wiedzieli, co robić. No dzwoni do pod 112 albo po prostu do najbliższej komendy i co dalej?
To już mówię, sprawa, oczywiście każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Jeżeli właśnie wcześniej wystąpiły groźby i u osoby występuje uzasadnione podejrzenie, że jakieś grozi niebezpieczeństwo, to wtedy sprawa ma inny kaliber. Inaczej podchodzimy do takiego zdarzenia. Natomiast jeżeli właśnie otrzymujemy paczkę, której nie zamawialiśmy, no to najprościej jest taką paczkę po prostu nie odbierać, przekazać kurierowi, a jeżeli właśnie została wrzucona do skrzynki pocztowej, no to przekazać ją listonoszowi lub odnieść do najbliższej placówki.
No dobrze, a jeżeli już ktoś do was zadzwoni, tak? No załóżmy, że tę paczkę odebrał przez pomyłkę, albo tak jak pani powiedziała, jest w jakiejś skrzynce jakaś przesyłka i zatelefonował na policję. Co policja robi tak obligatoryjnie, schematycznie w takiej sprawie?
Więc już panu mówię, jeżeli jest podejrzenie, że znajdują się tam jakieś zakazane przedmioty zagrażające życiu bądź zdrowiu, bądź występują okoliczności, które wskazują na to, że może znajdować się tam coś, czego obawia się osoba, która otrzymała taką przesyłkę, no to wtedy służby po zbadaniu tych okoliczności podejmują określone działania.
Mhm. Jeżeli takich podejrzeń nie ma z kolei, to...
Jeżeli takich podejrzeń nie ma, no to tak jak powiedziałam wcześniej, taką przesyłkę, jeżeli odbiorca nie obawia się, otwiera...
Ale policjanci są na miejscu, nie mają podejrzeń, ponieważ rozpytali tak temu odbiorcy, nikt nie groził i nie ma wrogów i tak dalej. Co policjanci dalej robią?
No to jeżeli odbiorca chce tą przesyłkę otworzyć, wtedy policjanci jak najbardziej mogą być obecni na miejscu i taką przesyłkę, przy otwieraniu tej przesyłki uczestniczyć.
Może otworzyć, policjanci uczestniczą przy otwarciu, tak?
No jak najbardziej, tutaj nie ma przeciwwskazań ku temu. Mhm.
No dobrze, pani Katarzyna Jasion z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim była naszym gościem. Dziękuję bardzo, pani Katarzyno, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. 510-37-36, numer do studia, 32 na końcu, numer czujny, czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Autopromocja.
Radio Szczecin zaprasza. Zapiski z umierania Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej w opracowaniu Rafała Podrazy. Miłość, wojna, emigracja, choroba, umieranie. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska bez ozdobników w sposób bardzo plastyczny i drastyczny opisuje dzień po dniu swoją emigracyjną golgotę i przegraną walkę z rakiem.
Patrzę w lustro. Wyglądam staro i źle. Myślę, że za trudno być mną. Zmęczenie i słabość bezmierna. Organizmie mój, błagam, okaż się raz jeszcze prany pełnym i rozumu.
Czyta Anna Januszewska. Książka do posłuchania. Od poniedziałku do piątku po 18.50. Tylko w Radiu Szczecin i na radioszczecin.pl.
Autopromocja. Reklama.
Jesień w Kia jest pełna wyjątkowych okazji. Zapraszamy na dni otwarte od 15 do 23 listopada. Skorzystaj z oferty wyprzedażowej na wszystkie modele Kia. Sprawdź atrakcyjne finansowanie oraz rabaty, pakiety ubezpieczeniowe i szeroki wybór akcesoriów. Odwiedź najbliższy salon Kia i daj się zaskoczyć.
Polmotor zaprasza. Szczecin, Ustowo 52. Więcej na polmotorkia.pl.
Kia. Movement that inspires.
Słyszysz to? To dźwięk dobrego filmu. Ale to nie jest zwykły seans. To wydarzenie, które zostawi w tobie ślad. Co tydzień w czwartek w klubie Jego 42 otwieramy drzwi do świata kina. A po seansie zapraszamy do wspólnej rozmowy o filmie. Jego 42. Twoje miejsce na filmowe emocje. Szczegóły na jego.org.pl.
I jak dobrze wstać.
Melatonina Lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Melatonina Lekam. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoninum. 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania. Na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Do wyspanych świat należy.
Cito odszkodowania.pl. Wynajem pojazdów w spoce sprawcy, w tym osobowe taksi i nauki jazdy. Odkup szkód. Dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych, osobowych i majątkowych. Cito odszkodowania.pl. Szeroka 61. Szczecin. Telefon 508 589 589. Cito odszkodowania.pl.
I po reklamie.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
510 37 3 6 numer do naszego studia. 3 dwójki na końcu numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy, a z nami kolejny dzisiaj gość, pani Anna Bułgajewska, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Dzień dobry pani Anno. Witam serdecznie w czasie reakcji. Przeczytam jeszcze raz maila. W ubiegłym tygodniu czytaliśmy od naszej słuchaczki. Jestem pracownikiem szpitala w Zdrojach, pracującym na umowie zleceniu. W lipcu została uchwalona ustawa gwarantująca podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia bez względu na formę zatrudnienia. Szpitale dostały pieniądze na podwyżki od Ministerstwa Zdrowia. Wszystkie szpitale w Szczecinie wypłaciły wszystkim pracownikom należne podwyżki najpóźniej we wrześniu. Natomiast Szpital Zdroje wypłacił podwyżki jedynie pracownikom etatowym. My zostaliśmy pominięci. Pieniądze należą się nam od lipca, czyli od 4 miesięcy. Zalegają z wypłatą wynagrodzenia po nowej stawce. Podwyżka wynosi 8 zł na godzinę. W przeliczeniu na godziny z poszczególnych miesięcy są to kwoty rzędu 5000 zł zaległości. Szpital zobowiązał się do wydania aneksów, ale cały czas jesteśmy zwodzeni i pracujemy za mniejszą stawkę, napisała do nas słuchaczka, a z panią Anną chcieliśmy porozmawiać o tym, o tej formie zatrudnienia, właśnie nie wiem jakiego słowa użyć. Nasza słuchaczka napisała, że jest pracownikiem pracującym na umowie zleceniu. Czy to właściwa forma w ogóle, jeżeli chodzi o pracownika pracującego?
Nie jest to właściwa forma. Podstawowa różnica wynika przede wszystkim z aktów prawnych, pod które podlega zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenia. Jeżeli mówimy o umowie o pracę, taka umowa podlega pod kodeks pracy. Natomiast umowa zlecenia podlega pod kodeks cywilny. I wówczas nie mówimy, tak jak w przypadku umowy o pracę, o pracodawcy i o pracowniku, mówimy tylko o zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o status pracownika, to będzie on tylko i wyłącznie w przypadku umów o pracę.
Mhm. No, zakładam, że nasza słuchaczka rzeczywiście ma umowę zlecenie, czyli podpisała umowę cywilnoprawną ze szpitalem i wykonuje dla zleceniobiorcy, jakim jest szpital, określone zlecenie. I teraz moje pytanie brzmi, kiedy ta umowa zlecenie musi być zamieniona na umowę o pracę, czyli innymi słowy jest, można powiedzieć, nielegalna. Jakie kryteria pod uwagę bierze na przykład inspektorat pracy podczas kontroli, żeby na takiego pracodawcę nałożyć obowiązek podpisania umowy o pracę, no i ewentualnie w jakichś najbardziej drastycznych przypadkach nałożyć na niego grzywnę czy też karę?
Mówimy tutaj o sytuacji, kiedy wykonywanie pracy będzie nosiło znamiona stosunku pracy, czyli będziemy mieli osobiste świadczenie pracy. To świadczenie pracy będzie realizowane na rzecz pracodawcy za wynagrodzeniem, pod jego kierownictwem. Tutaj kluczowy aspekt jest podporządkowanie pracownika danemu pracodawcy. W końcu mówimy też o świadczeniu pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Jeżeli te wszystkie znamiona, czyli znamiona stosunku pracy, będą spełnione, wówczas mówimy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. I taka relacja powinna łączyć strony, w tym momencie pracownika i pracodawcę.
No dobrze. A jeżeli w takiej sytuacji ten pracownik ma tylko umowę cywilnoprawną, czyli umowę zlecenie, to co wtedy? I załóżmy, że on zgadza się na to, on chce, po prostu nie chce umowy o pracę. Jego praca nosi te znamiona, o jakich pani powiedziała, ale on nie chce. Co w takiej sytuacji?
Jest to trudny przypadek, ponieważ jeżeli spełnione są przesłanki kodeksowe, inspektor pracy, przeprowadzając postępowanie kontrolne, powinien zobowiązać podmiot powierzający pracę do przekształcenia takiej umowy, w umowę o pracę. W sytuacji, kiedy ten pracownik nie do końca jest zainteresowany taką formą współpracy, mamy trudną sytuację, ponieważ my też nie chcemy na siłę uszczęśliwiać zleceniobiorców. Bo proszę mieć też na uwadze, że zatrudnienie w podmiotach leczniczych jest specyficznym zatrudnieniem, ponieważ bardzo często zleceniobiorcy, którzy świadczą, którzy wykonują pracę na rzecz, wykonują zlecenie oczywiście na rzecz danego podmiotu leczniczego, są zatrudnieni również w innych podmiotach. I umowa cywilnoprawna w tym momencie pozwala na bardziej elastyczne wykonywanie zleceń dla innych podmiotów leczniczych. Także taka umowa wówczas może być dla tej osoby bardziej po prostu korzystna. Ponieważ proszę też zauważyć, że my nie mówimy o umowie lepszej, o umowie gorszej. Tutaj jeżeli zleceniobiorca zdecyduje się podpisać umowę cywilnoprawną, czyli chociażby umowę zlecenie, musi się po prostu liczyć z konsekwencjami. To, że jest ta umowa zlecenia w obrocie prawnym, to jest oczywiste. To nie jest łamanie prawa. Natomiast jest ona zdecydowanie mniej korzystna dla tego zleceniobiorcy, który nie staje się pracownikiem, czyli nie zyskuje w tym momencie, w momencie nawiązania stosunku pracy, ochrony prawnej, która jest istotna, jest bardziej sformalizowana, która narzuca na pracodawcę szereg wymogów chroniących w późniejszym aspekcie pracownika. Jest to kluczowe tak naprawdę chociażby przy rozwiązywaniu umów. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będziemy mieli okresy wypowiedzenia. W przypadku umów cywilnoprawnych, jeżeli strony nie ustalą tego w treści umowy cywilnoprawnej, tak naprawdę ta umowa może zostać rozwiązana z dnia na dzień. I wówczas ten zleceniobiorca nie będzie miał możliwości skutecznego odwołania się od takiej decyzji drugiej strony, ponieważ musimy mieć na uwadze, że w przypadku umów cywilnoprawnych mamy dwa równorzędne podmioty, czyli mamy zleceniobiorcę i zleceniodawcę. W przypadku umów o pracę mamy jednak ten stosunek podporządkowania, czyli pracodawcę i dopiero później mamy pracownika.
Pani Anno, zatem jeszcze króciutkie podsumowanie. Jeżeli ta praca nosi znamiona pracy, to znaczy jest wykonywana odpłatnie, za wynagrodzeniem, jest wykonywana pod zwierzchnictwem, kierownictwem pracodawcy, nazwijmy to w ten sposób, jest wykonywana w określonym czasie i miejscu, dobrze zapamiętałem, wtedy jest to praca i wtedy musi zostać podpisana umowa o pracę i teraz używam słowa musi w sytuacji, kiedy ten zatrudniony tego żąda. Nawet jeżeli mu pracodawca odmawia, to wtedy to żądanie musi zostać spełnione i tu może wkroczyć nawet inspektor pracy, tak?
Oczywiście. Zachęcamy też słuchaczy, którzy borykaliby się z takimi problemami do nas, do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie, żeby złożyć taką skargę, żebyśmy mogli zweryfikować taki indywidualny przypadek, ponieważ proszę mieć na uwadze, że my rozmawiamy w sposób bardzo ogólny. Natomiast każda sprawa jest przez nas rozpatrywana indywidualnie i dopiero na podstawie dokumentów możemy o konkretnej sprawie dać konkretną odpowiedź. Także zachęcamy zarówno do składania skarg, zachęcamy do odwiedzin nas w Okręgowym Inspektoracie Pracy. Można u nas uzyskać radę prawną. Porady prawne są oczywiście bezpłatne, także serdecznie zapraszamy.
Pani Anna Bułgajewska, jak Państwo zauważyli, tylko pierwszą część, można powiedzieć, tego zgłoszenia naszej słuchaczki opisaliśmy, to znaczy umowę zlecenie i różnica między umową o pracę. Jeszcze pozostaje nam wynagrodzenie, czyli te podwyżki zagwarantowane dla wszystkich pracowników, wszystkich zatrudnionych w służbie zdrowia i o tym będzie ciąg dalszy w naszym programie Czas Reakcji, ale w środę. Dziękuję Pani Anno. Pani Anna Bułgajewska, inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. I z nami kolejny gość teraz będzie o alkoholu w Domu Pomocy Społecznej. Pan Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Panie Krzysztofie, witam ponownie w czasie reakcji.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry. Zacznę od przypomnienia. Napisała, skontaktowała się z nami słuchaczka, która była na rozmowie dotyczącej właśnie pracy w Domu Pomocy Społecznej w Szczecinie. Podczas tej rozmowy dowiedziała się, jakie będą jej obowiązki. No i między innymi można powiedzieć, w pewnym sensie została ostrzeżona, że w Domu Pomocy Społecznej nie obowiązuje zakaz picia alkoholu. Zatem niektórzy pensjonariusze piją ten alkohol, niektórzy piją zbyt dużo, w związku z tym dochodzą, jakby można powiedzieć, dodatkowe czynności związane z tym dla opiekunek i opiekunów, którzy pracują tam i zajmują się różnymi czynnościami przy tych pensjonariuszach. No i nas zastanowiło, jak to jest, że w domach pomocy społecznej, w tym konkretnym, ale dowiedzieliśmy się później, że w innych również, nie ma takiego zakazu. Regulaminy nie przewidują zakazu spożywania alkoholu. Po prostu można pić. Zapytaliśmy o to miasto, rzecznika miasta do spraw społecznych, pana Macieja Chomisa, i rzeczywiście potwierdził, w tych regulaminach takie zapisy być nie mogą, bo nie pozwala na to ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Po prostu nie ma podstawy prawnej, żeby taki zakaz wprowadzić w regulaminie, a zatem byłby on nielegalny. Panie Krzysztofie, czy zgadza się pan z taką opinią?
Nie, nie zgadzam się. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości mówi o zakazie spożywania alkoholu w jednostkach opiekuńczych, a bezwzględnie Dom Pomocy Społecznej jest jednostką opiekującą się, opiekuńczą. To był spór swego czasu pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Państwową Agencją. Jest zapis bardzo jasny i przejrzysty w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Nie i już. Ten zapis w związku z wolą Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ażeby spożywanie alkoholu w jednostkach opiekuńczych było możliwe, ten zapis miał być zmieniony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ale to się nie stało.
Mhm. Wspomniał pan o sporze, ja dodam, że ten spór był z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który twierdził, że taki zakaz byłby nielegalny. I on zwrócił uwagę na to, że powoływany w tym zakresie przez dyrektorów domów pomocy społecznej zapis w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z którym zabroniona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na terenie szkół oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, podkreślam to, oraz domów studenckich, tak, że tego zapisu nie można zastosować do domów pomocy społecznej, ponieważ odnosi się on jedynie do miejsc, w których których przebywają dzieci i młodzież, czyli grupy społeczne najbardziej narażone na szkodliwe działanie alkoholu, a nie domów pomocy społecznej. Tak argumentował Rzecznik Praw Obywatelskich. I rzeczywiście treść tego zapisu w ustawie sugeruje, że chodzi o dzieci i młodzież, tak? I jeżeli już mówimy o placówkach...
Nie, panie redaktorze. Tak. Nie, to jest niecelna interpretacja, ponieważ ten zapis oprócz jednostek opiekuńczych w sposób oczywisty o szkołach mówi, to jest jasne, bo ta młodzież w ogóle do 18 roku pić nie może, ale mowa jest również w tym zapisie o domach studenckich, gdzie raczej młodzieży 18-letniej nie ma i tam również obowiązuje zakaz, więc trzeba przenieść te jednostki opiekuńcze z poziomu szkół do poziomu domu studenckiego, czyli do miejsc, w których przebywają dorośli. Także zapis jest moim zdaniem jasny i precyzyjny.
No dobrze, ale czy rzeczywiście dom pomocy społecznej również jest zdefiniowany jako placówka opiekuńcza, bo tu skupiamy się na tym słowie?
W sposób bezwzględny dom pomocy społecznej pełni rolę jednostki opiekuńczej. No trudno, bardziej ewidentny przykład jednostki opiekuńczej jak dom pomocy społecznej. Bo owszem, są zakłady opieki długoterminowej, są hospicja, to wszystko są zakłady z katalogu jednostek opiekuńczych. Moim zdaniem sprawa jest rzeczywiście jasna, chociaż no, trzeba sobie również powiedzieć, że alkohol z jednej strony jest tym elementem, elementem życia społecznego czasem, ale warto pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Przecież osoby przebywające w jednostkach opiekuńczych przyjmują leki, są tam z jakiegoś powodu, również między innymi dlatego, że za dużo alkoholu w swoim życiu wypiły. Są to osoby często z niepełnosprawnością intelektualną. W związku z tym z całą pewnością są to grupy osób, szczególnie w wieku podeszłym, które nie powinny używać alkoholu, bo jeżeli mamy zamiar tym osobom pomóc, dajemy im leki, a jednocześnie pozwalamy na spożycie alkoholu, no to robota jest bez sensu. No to jest takie trochę, powiedziałbym, infantylne podejście do tematyki alkoholu, który jest narkotykiem, trucizną, jest substancją uzależniającą.
Tylko dodam, że ta funkcja opiekuńcza domów pomocy społecznej jest opisana i zdefiniowana w ustawie, na którą się także Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym sporze z Rzecznikiem Praw Obywatelskich powoływała. Jest opisana w ustawie o pomocy społecznej i brzmi ten punkt, który o tym mówi. Jedną z zasadniczych funkcji realizowanych przez domy pomocy społecznej jest funkcja opiekuńcza, podkreślam słowo opiekuńcza. Porównajmy to właśnie z zapisem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dodatkowo jeszcze mając na względzie to, że zabronione według tej ustawy jest także spożywanie alkoholów przez osoby dorosłe przecież w domach studenckich, prawda? Studenci to są już osoby pełnoletnie, a zatem możemy traktować te placówki opiekuńcze szeroko, nie tylko opiekuńcze dla dzieci, ale opiekuńcze w ogóle, tak? Takie jest pana stanowisko w tej sprawie.
Absolutnie tak. Tak, absolutnie. Dobrze. Tak. I w związku z naszymi protestami ministerstwo miało zmienić ten zapis, nie zrobiło tego.
Panie Krzysztofie, jest jeden wątek, bo są inne placówki opiekuńcze także, nie prowadzone bezpośrednio przez miasto, ale przez podmioty zewnętrzne, ale na zlecenie miasta i za pieniądze miasta, można powiedzieć, to są schroniska dla bezdomnych. I tam z kolei w regulaminach spokojnie widnieje zakaz spożywania alkoholu. Jak taką właśnie, nie wiem, sprzeczność czy pozorną tylko sprzeczność rozumieć?
Wydaje się, że te miejsca, czyli schroniska dla osób bezdomnych, traktowane są w inny, mentalnie w inny sposób niż domy pomocy społecznej. Rzeczywiście dom pomocy społecznej powinien być czymś, jakąś namiastką czy zastępstwem dla domu rodzinnego, dla mieszkania osobistego, więc tam wydawałoby się, że powinno być więcej swobody. Na pewno dużo większe wyzwania stoją przed personelem przede wszystkim domu pomocy społecznej, bo przecież to nie jest tak, że osoba będąca w DPS-ie ma za zadanie tam być, nic nie robić, zjeść obiad i nie zawracać głowy. tam z całą pewnością, i tak się na pewno zapewne dzieje, z całą pewnością powinny być prowadzone zajęcia, z całą pewnością powinny być prowadzone oddziaływania czy wręcz psychoterapia. Mało tego, są specjalne domy, na przykład moim zdaniem świetny dom w Pleszewie, który ma na swoim terenie, w swoim systemie organizacyjnym część przeznaczoną dla osób, dla pensjonariuszy DPS-ów, czy mieszkańców, tak powinienem prawidłowo powiedzieć, mieszkańców DPS-ów uzależnionych od alkoholu. Jest możliwość taka, żeby osobę, która ma problem, która jest uzależniona, żeby wylądowała na 12 miesięcy w takim domu, który potrafi leczyć z choroby alkoholowej i później wrócić do swojego DPS-u macierzystego. Więc tych rozwiązań jest na pewno, wyzwania przed personelem są ogromne, ale personel domów pomocy społecznej również powinien mieć specjalistyczne przygotowania, i to chyba wszystkich DPS-ów, powinien mieć specjalistyczne przygotowanie, jak postępować z osobami, które nie radzą sobie z alkoholem, bo przecież nie zawsze jest konieczna interwencja zewnętrzna. Często można zmotywować osobę no, nieodpowiednio się zachowującą do miejsca, w którym jest, zmotywować do zmiany postępowania.
Panie Krzysztofie, mamy zamiar jeszcze zainteresować tematem, chociaż pewnie znany jest szczecińskim radnym z Komisji Zdrowia. Pana opinia, czy... No, powiedzmy, że Rada Miasta Szczecin ma taką wolę, miałaby taką wolę, może chcieć wprowadzić jednak taki zapis i wprowadzić do tych regulaminów DPS-ów zakaz spożywania alkoholu. Czy to jest sensowne? Czy to przede wszystkim obroni się?
Oczywiście, że jest sensowne. Czy się obroni? No zobaczymy, to musi być takie rozpoznanie bojem, niestety. Jeżeli jest różnica w doktrynie, na pewno warto spróbować. Przecież to nikomu niczym nie zagraża. Warto spróbować. A część osób przebywająca dzisiaj w DPS-ie, nie będąca w stadium uzależnienia od alkoholu, mając taki punkt w regulaminie, będzie go szanować. A póki tego zapisu nie ma, no to uważa, że no nie musi się stosować. Przecież znaczna część osób no naprawdę jest zdyscyplinowana, a tak jak wśród naszych wszystkich obywateli pewna część ma problem z alkoholem, pije nadmiernie i szkodliwie, podejmuje ryzykowne zachowania. Taka jest natura ludzka w połączeniu z alkoholem.
Pan Krzysztof Brzuska, były dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękuję panie Krzysztofie za rozmowę, za dzisiaj. Temat alkoholu w DPS-ach będziemy kontynuowali w dalszych czasach reakcji. Jutro Janusz Wilczyński państwa powita po godzinie 12:00. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.